שלום, אנחנו לומדים את מאמרו של הרבש. מהו חומרת?
Читаю сейчас артикул Рабаша. Истота суровости заказу научения Торы Бабу Бухвальцу. Артикул знающий в працах Рабаша в первый том на 409 стороне. Również артикул знающий в наших странах Сиеватова и Арвуд. На этих странах również можно задавать питание на живо. Тут на сали каждый, кто задает питание. Просьба, aby wstać i zadać pytanie do mikrofonu głośno i wyraźnie. Czym jest istota surowości zakazu nauczania Tory bałbochwalców? Nasi mędrcy powiedzieli, powiedział Rabbi Ami, nie można przekazywać słów Tory bałbochwalcom, jak powiedziano. On tego nie uczynił żadnemu narodowi, ani nie znają oni praw. A w traktacie Sanhedryn jest powiedziane, powiedział Rabbi Yochanan, obuchwalca, który zajmuje się Torą, jest winien śmierci. Jak jest powiedziane, Tora, którą Moshe nakazał nam w dziedzictwo. Nam jako dziedzictwo, a nie im. A Gmara pyta, w końcu Rabbi Meir mówił, skąd wynika, że nawet czczący bożki, ale zajmujący się Torą, jest podobny do arcykapłana, jak powiedziani. Przestrzegajcie moich praw, które będzie wypełniał człowiek, dzięki nim będzie żył. Nie mówi się o Koenach, Lewitach czy Izraelu, a powiedziano człowiek. W ten sposób nawet ten, który czci bożki, ale studiuje Torę, jest podobny do arcykapłana. I należy to zrozumieć w kontekście pracy zgodnie z zasadą, że poprzez pracę uczymy się Tory w jednym człowieku. Jak mówi księga Zohar, każdy człowiek jest niezależnym małym światem. Innymi słowy, obejmuje wszystkie 70 narodów świata. Co w tym przypadku nazywa się Izrael, a co w samym człowieku nazywa się bałwochwalcą? A oprócz tego niezrozumiałe jest wyjaśnienie Rabiego Meira, który powołuje się na dowody z Pisma Świętego. Co człowiek będzie wypełniał? Aha, Adam, i dzięki niemu będzie żył. W końcu Rabbi Szymon wyjaśnia, człowiek Adam nazwany jest Izrael. I on daje dowód w słowach, wy nazywacie się człowiekiem, a nie narody świata. W takim wypadku, w jaki sposób Rabbi Meir dostarcza dowodów na podstawie słowa człowiek, Adam, gdzie chodzi, gdzie ma na myśli bałwochwalców. A Tosafot w traktacie Sanhedryn chce wyjaśnić, że istnieje różnica między człowiekiem w ogóle, Adamem, a konkretnym człowiekiem, Adamem. Rashi wyjaśnia, że nie ma trudności w słowach Rabiego Szymona, który mówi, człowiek oznacza Izrael. Jest to zrozumiałe, wszak Rabbi Szymon nie mówi, że człowiek oznacza właśnie Izrael. A także powinniśmy zrozumieć dużą różnicę między Rabbi Yochananem a Rabbi Meirem, ponieważ Rabbi Yochanan mówi, bałwochwalca, który zajmuje się Torą, jest winien śmierci. A Rabbi Meir mówi, dla niego jest on podobny nie po prostu do Izraela, a do najwyższego kapłana. Jak może być, aby on był większy niż po prostu niż tylko Izrael. W księdze Zohar powiedziano, Rabbi Elazar zapytał Rabiego Szymona, swego ojca, powiedziano, on nic takiego nie zrobił żadnemu narodowi, ale powinniśmy zapytać. Po tym, jak zostało powiedziane, mówi słowo swoje Jakobowi, dlaczego zostało powiedziane, jego prawa i jego postanowienia są dla Izraela. Przecież jest to powtórzeniem tego samego. A ponieważ Tora jest ukryta, wywyższona, majestatyczna, jego prawdziwe imię, dlatego cała Tora jest ukryta i ujawniona. To znaczy, są w niej tajemnice i proste znaczenie. I to nazywa się imieniem jego. I dlatego Izrael znajduje się na dwóch stopniach, to znaczy na ukrytym i ujawnionym. Jak uczyliśmy się, są to trzy poziomy, które łączą się ze sobą. Pierwszy – Stwórca, drugi – Tora, trzeci – Izrael. Dlatego powiedziano, on mówi swoje słowo Jakobowi, swoje prawa i swoje ustanowienia Izraelowi. Są to dwa stopnie, Jakob i Izrael. Jeden jest odkryty, jest to stopień Jakoba, a drugi ukryty, jest to stopień Izraela. A co chce powiedzieć poprzez to Pismo Święte? A on odpowiada, ale każdemu, kto jest obrzezany i naznaczony imieniem świętości, przedstawione są wypowiedzi Tory w otwartej formie. Jak powiedziano, mówi swoje słowo Jakobowi, ale jego prawa i jego postanowienia są dla Izraela, czyli na wyższym stopniu. Dlatego jego prawa i jego postanowienia są dla Izraela, to znaczy tajemnice Tory i prawa Tory i ukryte znaczenie Tory, gdyż powinny one być ujawnione tylko temu, kto znajduje się na wyższym stopniu, jak jest to stosowne. Jeśli jest to tak, jeśli to w prawym podniesieniu do Izraela, że Tora jest objawiona temu, kto znajduje się na wyższym poziomie, to w odniesieniu do narodów bałwochwalców, tym bardziej. A w paragrafie 303 jest napisane, przyjdź i zobacz. Pierwszą rzeczą w Torze przekazywaną małym dzieciom jest alfabet. Jest to coś, czego mieszkańcy świata nie są w stanie ogarnąć samym umysłem i pragną w swym pragnieniu, Ażeby zrozumieć wszystko, co powiedziano powyżej, trzeba przede wszystkim wiedzieć, czym zajmuje się Izrael. Czym jest Izrael w pracy i czym są co takiego bałwochwalcy w pracy duchowej. Nasi mędrcy wyjaśniają werset. Nie będziesz mieć obcego Boga i nie będziesz czcić obcego Boga. Kim jest obcy Bóg, który przebywa w ciele człowieka? Należy powiedzieć, że jest to zły początek. Z tego wynika, że bałwochwalcą nazywany jest zły początek, zła skłonność. Innymi słowy, kiedy mówią o jednym ciele, okazuje się, że bałwochwalstwo zwane obcym Bogiem lub obcym Bogiem, cudzym Bogiem, wszystko to znajduje się w człowieku. I zgodnie z tym należy rozróżniać w samym człowieku właściwości bałwochwalcy, czyli złego początku, i właściwość Izraela, czyli dobry początek. Jednak trzeba zrozumieć, dlaczego ten początek, który kusi człowieka, aby rozkoszować siebie i żeby miał przyjemność życia, nazywa się słowem zło. W końcu ono mówi człowiekowi, posłuchaj mnie, a będziesz cieszyć się życiem. W takim razie, dlaczego to ono nazywa się złym początkiem? A także słowami obcy Bóg. I jaki jest związek między bałwochwalstwem a złym początkiem? I dlaczego ono nazywa się słowem elokut, bóstwo, któremu służy i czci, tak jak czci bożków. Wiadomo, że jest dwóch królów na świecie. Pierwszy król królów, drugi król stary i głupi. Gdzie chodzi o zły początek. I nazywa się to również dwoma władcami. Pierwszy, władza Stwórcy. Drugi, władza człowieka. Kiedy człowiek rodzi się, nasi mędrcy powiedzieli, on rodzi się natychmiast ze złym początkiem. Jak powiedziano, u wejścia w petach leży grzech. I w księdze Zohar wyjaśniono, że natychmiast po wyjściu z otworu w petach macicy pojawia się w nim zły początek. I należy wyjaśnić to w kategoriach pracy, że człowiek od chwili swych narodzin pracuje i wykorzystuje całym sercem i duszą zły początek zawarty w nim. Jednakże wiadomo, że zły początek to nic innego jak zawarte w człowieku pragnienie otrzymywania, jak wyjaśnia się w przedmowie do Księgi Zohar. I u człowieka od początku jego narodzin nie ma niczego oprócz jednego celu – służyć pragnieniu otrzymywania. To znaczy, wszystkie jego organy zmysłów zajęte są tym, jak służyć staremu i głupiemu królowi, jak powiedziano wyżej, a także on pokłania się, innymi słowy, uwielbieniem, pokłonieniem, nazywa się to, że on uniża przed sobą swoją wiedzę i rozum. Innymi słowy, nawet jeśli on czasami słyszy, że należy służyć królowi królów i nawet jeśli czasami rozum i wiedza każą myśleć, że najważniejszym powodem, dlaczego urodziliśmy się na świecie, nie jest służenie pragnieniu otrzymywania. Niemniej jednak bagatelizuje on tę wiedzę i mówi, chociaż logika podpowiada mi, że nie powinienem czcić i służyć mojemu pragnieniu otrzymywania przez wszystkie dni mojego życia, ale raczej należy służyć Twórcy, jednakże ja wznoszę się ponad wiedzę. To znaczy, ciało mówi mi, zostaw wszystko, co otrzymałeś z ksiąg i od mędrców, że należy służyć Stwórcy. Ale zarówno wtedy, jak i teraz nie sprzeciwiaj się pragnieniu otrzymywania i służ mu całym swoim sercem i duszą. Okazuje się, że człowiek pokłania się pragnieniu otrzymywania, ponieważ to, że on poniża swoją wiedzę, nazywa się pokłonieniem kultem. I to nazywa się, że człowiek służy obcemu Bogu. To znaczy temu, kto jest obcy świętości. A także on nazywa się obcym Bogiem, to znaczy on jest obcy w stosunku do świętości. I człowiek, który mu służy, nazywa się wtedy obcym lub bałwochwalcą. I to obcy Bóg w ciele człowieka. Innymi słowy, obcy Bóg nie oznacza czegoś, co znajduje się na zewnątrz. Czyli on służy czemuś poza swoim ciałem. Przecież myślą, że właśnie w ten sposób oznacza to, że on pokłania się bożkom. A poprzez to, że służy i wielbi swoje ciało, nazywane pragnieniem otrzymywania. I ono znajduje się w ciele człowieka. I to nazywa się, że on czci bożków. I ten człowiek nazywany jest obcym lub bałwochwalcą. I to jest spowodowane tym, że w żaden sposób nie jest związany ze świętością. Przecież świętym nazywany jest Stwórca, jak powiedziano. Bądźcie święci, ponieważ święty jestem ja, Stwórca wasz Wszechmogący. Co oznacza, bądźcie oddzieleni. gdyż Stwórca jest obdarzającym. I aby nastąpiło zjednoczenie z Nim, zwane podobieństwem w formie, człowiek także musi być dającym. I to nazywa się świętością. Zgodnie z tym okazuje się, że ten, kto służy i wielbi pragnienie otrzymywania i czyni je obiektem, to znaczy jest to jego bóstwo i tylko jemu on chce służyć całym swoim sercem i duszą i we wszystkim, co on robi, nawet jeśli to będzie akt obdarzania, on nie będzie miał żadnego żadnej kalkulacji z działania obdarzania, a co wszystkiego kalkulacje dotyczą tego, na ile z tego przyjdzie dobro i przyjemność dla jego pragnienia otrzymywania. I on nie odkłania się, nie odstępuje od tego, aż strach powiedzieć jest połączony ze swoją wiarą, że tylko jemu należy się pokłaniać, je należy czcić. Nawet jeśli wiedza zobowiązuje go myśleć, że nie warto służyć mu. Tym niemniej jednak on jest w stanie zdradzić swego bóstwa, któremu służy od dnia swych narodzin. Dlatego to nazywa się wiarą, ponieważ on służy swojemu pragnieniu otrzymywania powyżej wiedzy. I żaden umysł na świecie nie jest w stanie oderwać go i oddzielić od jego połączenia, z którym jest zespolony od chwili swych narodzin. I to nazywa się drugim narodem lub obcym. A Izraelem nazywany jest to, co jest przeciwstawne obcemu Bogu, czyli Yashar El, prosto do Stwórcy, co oznacza, że cała jego intencja jest w tym, aby wszystko było prosto do Stwórcy. Innymi słowy, aby wszystko, o czym on myśli i do czego dąży, to bezpośrednie połączenie ze Stwórcą. I on nie chce słuchać głosu pragnienia otrzymywania. I on mówi, że imię, które dano pragnieniu otrzymywania, zły początek, pasuje do niego, ponieważ ono przyczynia mu tylko zło. To znaczy, na ile on stara się napełnić swoje pragnienie, aby ono nie przeszkadzało mu w jego pracy, kiedy on chce być pracownikiem Stwórcy. Okazuje się odwrotnie. Innymi słowy, z tego, że on za każdym razem dba o to, aby dać mu, czego ono wymaga od niego. I on daje, ponieważ uważa, że dzięki temu ono nie będzie mu przeszkadzać. Widzimy zupełnie odwrotne niż to, że on zaspokaja jego potrzeby. I właśnie to staje się pogorszeniem sytuacji jeszcze. I teraz on widzi, na ile słuszni byli nasi mędrcy w tym, że mówili: nie czyń dobrze złemu człowiekowi, co oznacza nie czyń dobrze złemu człowiekowi. Co oznacza nie czyń dobrze złemu człowiekowi? Podobnie u nas, gdy uczymy się wszystkiego w jednym człowieku, oznacza to, że nie należy robić czegoś dobrego dla pragnienia otrzymywania, ponieważ jest to zły początek. I on nazywa się płać złem za dobro. I one są jak dwie krople wody, to znaczy w tej mierze, na ile on służy mu, w tej samej mierze, bo on ma siłę wyrządzać mu krzywdę. Jednakże człowiek powinien zawsze pamiętać, jakie zło spowoduje mu otrzymywanie dla niego. Dlatego człowiek zawsze powinien pamiętać o celu stworzenia, czyli o napełnieniu jego stworzeń i wierzyć w to, że Stwórca jest w stanie dać niezmierzone błogosławieństwa i przyjemności, jak jest powiedziane. Wypróbujcie mnie w ten sposób, powiedział Stwórca, czy nie otworzę wam okna niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. I przyczyną, dla której człowiek nie odczuwa dobra i przyjemności, które Stwórca chce dać, jest znane. Jest to z powodu różnicy formy, która istnieje między Stwórcą, który jest obdarzającym, a otrzymującym. I to doprowadza do właściwości wstydu w momencie otrzymania przyjemności. A aby nie było chleba wstydu, nastąpiła naprawa zwana redukcją. I ona polega na tym, aby otrzymywać jedynie dlatego, aby sprawić przyjemność swojemu Stwórcy. I to nazywa się podobieństwem formy. Jak powiedzieli nasi mędrcy, jak on miłosierny, tak i ty bądź miłosierny. To oznacza, tak jak Stwórca jest obdarzającym i nie ma on żadnej ilości otrzymywania, ponieważ odkąd może otrzymywać. Tak samo i człowiek powinien starać się dojść do tego poziomu, kiedy on nie zechce dla siebie niczego, a cała jego myśl i pragnienie będzie miało na celu jedynie sprawianie przyjemności swojemu Stwórcy. A wtedy otrzymuje kelim zdolne do otrzymania wyższego dobra, co jest ogólną nazwą dobra i przyjemności, jakie Stwórca zamierzał dać stworzeniu. I ogólnie najwyższe dobro dzieli się na 5 kategorii zwanych Naran Hai, a czasami one nazywane są imieniem Naran, albo wyższe błago nazywa się po prostu słowem dusza, a ten, kto otrzymuje tę duszę, nazywany jest ciałem. Jednakże to nie jest stałym imieniem, a wszystko zależy od konkretnego przypadku. I z tego, co zostało powiedziane, wynika, że ten, kto przeszkadza w odbiorze dobra i przyjemności, jak stwierdzono powyżej, to jedynie pragnienie otrzymywania, które przeszkadza, nie dając wyjść spod swojej władzy, zwanej otrzymywaniem dla samego otrzymywania. Na tę właściwość wystąpiła korekta, redukcja, aby naprawić kierunek otrzymywania, aby one stały się dla obdarzania. I wtedy on jest podobny do obdarzającego. I tu pojawiło się podobieństwo w formie zwane połączeniem. I wtedy dzięki połączeniu ze Stwórcą człowiek nazywany jest żywym, ponieważ jest połączony ze źródłem życia. A ze względu na otrzymywanie film, on oddziela się od źródła życia. I dlatego powiedzieli nasi mędrcy, grzesznicy w czasie swego życia nazywani są martwymi. W takim wypadku automatycznie zrozumiałe jest, kto przeszkadza temu, aby dano nam życie. To tylko otrzymujący w nas. I to należy ustanowić w następstwie wyżej opisanej kalkulacji. Okazuje się, że wszystkie kłopoty i nieszczęścia, które doświadczamy, są spowodowane właśnie przez Niego. Zły początek. Automatycznie staje się jasne, że określenie zła skłonność, zły początek pasuje do niego, ponieważ on przyczynia nam całe zło. Wyobraźmy sobie chorego człowieka, który chce żyć. I aby uratować jego życie, istnieje tylko jedno lekarstwo, dzięki któremu zostanie zaszczycony życiem. inaczej będzie musiał umrzeć. I jest pewien człowiek, który uniemożliwia mu przyjęcie tego leku. Oczywiste jest, że ten człowiek nazywa się złoczyńcą. Podobnie jest z nami. Kiedy człowiek dochodzi do wiedzy, że tylko poprzez pragnienie obdarzania można zostać nagrodzonym duchowego życia, w którym znajduje się prawdziwe dobro i przyjemność, a to pragnienie otrzymywania przeszkadza mu w utrzymywaniu. Jak powinniśmy patrzeć na nie? Oczywiste jest, że powinniśmy widzieć w nim anioła śmierci, innymi słowy. Ono jest dla nas przyczyną, przez którą nie stajemy się godni życia. I kiedy człowiek dochodzi do uświadomienia sobie tego, że nasz otrzymujący to nasze zło, a on chce być Izraelem, oznacza to, że nie chce czcić Bożka, czyli złego początku znajdującego się w ludzkim ciele. I on chce żałować za to, że zawsze był zaangażowany w bałwochwalstwo i chce być teraz pracownikiem Stwórcy. I w tym stanie, kiedy on chce wyjść, wydostać się spod władzy złego początku, co on powinien robić? Na to dana jest odpowiedź, jak powiedzieli nasi mędrcy, tak rzekł Stwórca do Izraela. Moi synowie, ja stworzyłem zły początek i stworzyłem Torę, przyprawę jemu. Jeśli wy zajmujecie się Torą, nie wydadzą was w jego ręce. Jak powiedziano, przecież jeśli będziesz czynić dobro, a jeśli nie zajmujecie się Torą, zostaniecie oddani w jego ręce, jak powiedziano, u wejścia kryje się grzech. To znaczy, tylko poprzez zajęcia Torą wyzbawiacie się od niego, ponieważ w niej jest szczególna właściwość pozwalająca wyjść spod władzy złego początku i wejść w świętość. I z powiedzianego wynika, że ten, kto zajmuje się Torą, kiedy mówimy o drogach pracy, temu człowiekowi powinien być jasny cel, dla którego uczy się Tory. Innymi słowy, jaka jest przyczyna, która zmusza go do studiowania Tory? Przecież w Torze są dwie przeciwstawne rzeczy. Jak powiedzieli nasi mędrcy, powiedział rabbi Joshua ben Levi, jakie jest znaczenie słów? To jest Tora, którą Moshe ofiarował dzieciom i synom Izraela. Stał się godny, ona staje się dla niego eliksirem życia. Nie stał się godzin, staje się dla niego eliksirem śmierci. I dlatego, kiedy człowiek zajmuje się Torą, należy patrzeć, uważać, aby Tora nie doprowadziła go do śmierci. Jednakże trudno jest zrozumieć, jak możliwy jest taki dystans między stał się godny, a nie stał się godny. Aż do tego stopnia, że oni powiedzieli, że jeśli nie będzie godzien, dzięki temu, że zajmuje się Torą, ona staje się dla niego eliksirem śmierci. Przecież wystarczyłoby tego, że on nie otrzymał nagrody. A dlaczego? Przecież on jest jeszcze gorszy niż od tego, kto nie studiował Tory w ogóle. Innymi słowy, człowiek, który nie zajmował się Torą i nie ma u niego eliksiru śmierci, a ten, kto studiował Torę, otrzymał za swoją pracę właściwość śmierci. Czy coś takiego jest możliwe? I ta kwestia rozpatrywana jest w przedmowie test. Jednakże te słowa potrzebują wyjaśnienia, aby zrozumieć, jak i w czym Tora staje się dla niego eliksirem śmierci. Mało tego, że on nie trudzi się na próżno i aż strach powiedzieć, nie ma żadnej korzyści od jego troski, wysiłków, tak też i sam, tak jeszcze i sama Tora i praca zamieniają się dla niego w eliksir śmierci. To bardzo dziwne. Ale w przemowie do testu jest powiedziane. Przecież Stwórca ukrywa się w Torze. Albowiem cierpienie i udręka, jakie człowiek odczuwa w czasie ukrycia oblicza, odróżniają się od człowieka, który dopuszcza naruszenia i umniejsza Torę. Od człowieka, który pomnażał Torę i dobre uczynki. Przecież pierwszy jest gotów w wyższym stopniu osądzać swojego Stwórcę na czasze zasług, czyli myśleć, że te cierpienia dane są jemu z powodu popełnienia przez niego grzechów i umniejszenia Tory. Jednakże drugiemu jest niezmiernie trudno osądzać swojego Stwórcę na kielich zasług. Podobnie jest z nami. Przecież kiedy on stawia przed swoim wzrokiem, czyli ze strony najwyższego, jego pragnieniem jest napełnić jego stworzenia. Jednak aby nie było stanu wstydu, my potrzebujemy kelim obdarzania. A ponieważ rodzimy się z pragnieniem otrzymywania, czyli właściwością obcego Boga, i służymy Mu nawet ponad wiedzą. I ono zniewala nas i nie mamy sił, aby wydostać się z Jego władzy. Jednakże wierzymy mędrcom, którzy powiedzieli, Stwórca powiedział, stworzyłem zły początek i stworzyłem Torę, aby ją przyprawić. Przyprawem do swojego początku. I jest to przyczyną, która zmusza człowieka do zajmowania się Torą. Wtedy Tora przynosi mu życie. Innymi słowy, dzięki Torze on wyjdzie spod władzy swojego początku i stanie się pracownikiem Stwórcy. Oznacza to, że całym jego zamiarem będzie sprawianie przyjemności swojemu Stwórcy i on zostanie zaszczycony połączeniem ze Stwórcą. To oznacza to, że on wtedy będzie połączony ze źródłem życia. I tylko w takim stanie, kiedy człowiek uczy się z takim celem, Tora nazywana jest u niego eliksirem życia. Ponieważ dzięki Torze on stanie się godny życia. Natomiast jeśli on nie studiuje Tory z takim celem, okazuje się, że z powodu jego Tory, której on się uczy, pragnienie otrzymywania staje się silniejsze i otrzymuje większą siłę, aby utrzymać go w swojej władzy. Przecież otrzymujący daje mu do zrozumienia, że on nie jest taki jak inni ludzie, bo dzięki Bogu on jest człowiekiem, który ma bogactwo w Torze i dobre uczynki. I nie ulega wątpliwości, że Stwórca nie powinien postępować z nim tak, jak on zachowuje się wobec zwykłych ludzi, a Stwórca musi wiedzieć, kim on jest. Jeśli jednak on pracuje w skromności, niewątpliwie ma pretensje wobec Stwórcy. Przecież jeśli jest strach pomyśleć, on cierpi, mówi do Stwórcy, to jest chora i taka jest nagroda za nią i dlatego on zawsze żywi urazę zwaną tym, kto wątpi w Szchinę przeciwko Stwórcy. I w ten sposób oni oddzielają się od źródła życia. To znaczy, zamiast tego, aby dążyć do anulowania się przed Stwórcą i wszystko, co oni robią, aby było tylko, aby służyć Stwórcy. W tym czasie Ci, którzy pracują na rzecz otrzymania, chcą, aby Stwórca służył im we wszystkim, czego brakuje ich otrzymującemu. Stwórca musi napełniać go. Okazuje się, że oni dokonują działań odwrotnych do tych, którzy chcą zostać godni życiem w następstwie zajęcia Torą. I z tego, co zostało powiedziane, zrozumiemy, o co pytaliśmy. Dlaczego rabi Ami mówi, Tory nie można przekazywać bałwochwalcom? Jeśli mówi się w odniesieniu do pracy, to znaczy, jak powiedziano powyżej, w samym człowieku. I on znajduje się w stanie bałwochwalcy. Powodem, dla którego nie można uczyć ich, jest to, że nie ma w tym z tego pożytku. Gdyż w odniesieniu do pracy uczymy się, że należy studiować Torę, aby wyjść spod władzy złego początku. A jeśli on nie chce wyjść na wolność z niewoli, w której trzyma go zły początek, w takim wypadku po co mu Tora? Okazuje się, że jeśli on przekaże mu Torę, ta rzecz będzie bezużyteczna. W takim przypadku szkoda od wysiłków, jakie włoży ten, kto będzie się uczyć jej. Jednakże rabbi Yohanan dodaje do rabiego Amiego i mówi, nie tylko, że to rzecz bezużyteczna, ale fakt, że bałwochwalca będzie zajmował się Torą, no to zaszkodzi mu. I on zobowiązuje swoje życie bałwochwalcą, czyli temu, kto uczy się Tory nie po to, aby mieć cel wyjścia spod władzy złego początku, lecz aby pozostawać pod jego władzą i służyć mu sercem i duszą. To nazywa się bałwochwalstwem, ponieważ mówi się o obcym Bogu w ciele człowieka. To znaczy, on bierze eliksir śmierci. Dlatego powiedział rabbi Yohanan, bałwochwalca, który zajmuje się Torą, jest winien śmierci. Oznacza to, że on ryzykuje życie, gdyż Tora nie będzie dla niego eliksirem, gdyż Tora będzie dla niego eliksirem śmierci. Jednak, jak powiedział rabbi Meir, z czego wynika, że nawet ten, kto czci bożki, lecz zajmuje się Torą, podobny jest do wyższego kapłana. Jak powiedziano, przestrzegajcie moich praw, które człowiek będzie wypełniał i dzięki nim będzie żył. I my zapytaliśmy o to. Pierwsze, dlaczego on mówi, że jest podobny do arcykapłana? Przecież, czyż nie po prostu kapłan Kohen nazwany jest wysokim poziomem? Jest to tak dalekie od słów rabiego Yohanana, który uważa, że on jest, że ten człowiek jest winien śmierci, lecz jest to przesada, że on jest niczym arcykapłan. Jakie jest tego znaczenie? Pierwsze. Komentatorzy pytają. Przecież dowodem, jakie podaje rabbi Meir, że jest napisano Ha-Adam. Przecież rabbi Szymon mówi, że Ha-Adam oznacza człowieka, który oznacza właśnie Izrael, a nie bałwochwalców. I należy wyjaśnić, to co rabbi Meir mówi, bałwochwalca zajmujący się Torą, chodzi tu o to, co my wyjaśniliśmy powyżej, że rabbi Meir ma na myśli człowieka, który przyszedł do uświadomienia sobie tego, że czci bożki, czyli on widzi, że od dnia swych narodzin aż do dzisiejszego dnia on czci bożki, czyli obcego Boga. Jak powiedzieliśmy, że chodzi tu o zły początek, znajdujący się w ciele człowieka. I on widzi, na ile jest zniewolony i znajduje się pod jego władzą. I nie ma on siły, aby sprzeciwić się mu. I nawet jeśli często rozumem i świadomością rozumie, że nie ma potrzeby służyć mu, a wręcz przeciwnie, aby zły początek służył świętości. Tym niemniej on uniża swoją świadomość i służy mu, tak jakby rozumiał, że warto jest mu służyć. I kiedy człowiek dochodzi do tego wniosku i widzi, że nie ma dla niego żadnej siły na świecie, która mogłaby mu pomóc, i on widzi, że jest zgubiony i zostanie odcięty od życia na zawsze, i aby uratować się od śmierci, kiedy przebywa w stanie grzesznicy za życia swego, nazwani są martwymi, i w tym stanie on dochodzi do wiary w słowa mędrców. Tak rzekł Stwórca do Izraela: moi synowie, ja stworzyłem zły początek i stworzyłem Torę jako przyprawę do niego. Jeśli będziecie zajmować się Torą, nie wydadzą was w jego ręce. O takim bałwochwalcu powiedział Rabbi Meir, że on jest podobny do arcykapłana. I on przytacza jako dowód, że powiedziano, co człowiek uczyni, dzięki czemu będzie żył. I on wyjaśnia, że jeśli on ma zamiar zajmować się Torą, ponieważ dzięki niej będzie żywy, to znaczy powodem jego studiowania Tory jest to, że on chce stać się godny stanu życia, a nie znajdować się w stanie grzesznika oddającego cześć bożkom, czyli obcemu Bogu w ciele człowieka, a całą jego intencją jest bycie godnym życia, jak powiedziano. Co człowiek uczynił, dzięki czemu, co będzie wypełniał i dzięki temu będzie żywy. I Pismo Święte ma na myśli, że jeśli będzie zajmować się Torą, on będzie podobny do arcykapłana, Kohen Gadol, a nie po prostu kapłana, ale będzie kapłanem, czyli stanie się godny właściwości Hesed, zwanego kapłanem, Kohenem. Innymi słowy, stanie się godny kerim obdarzania, a także stanie się godny właściwości Gadlut. I dlatego jest powiedziane, że on jest podobny do arcykapłana. I w związku z tym należy zapytać o wyrażenie, którego używa Rabbi Meir: nawet ten, który czci bożki. I zgodnie z tym, jak wyjaśniliśmy odwrotnie, taki bałwochwalca jest godzien bycia jak arcykapłan. Mogą uzasadnić to, stwierdzając, że słowo nawet oznacza, że nawet człowiek, który doszedł do takiego uniżenia, że widzi, że on tak naprawdę służy bożkom, innymi słowy, że on widzi, że do tej pory nie miał on żadnego korzyści w jego życiu, oprócz tego, że on służył złemu początkowi. Innymi słowy, wszystkie jego myśli i pragnienia były skierowane dla otrzymującego. I on nie dotykał drogi prawdy, to znaczy, aby miał możliwość wiary w Stwórcę ponad wiedzą, a tylko na ile wiedza o czym odbiorcy pozwala mu na to i pozwala mu zrozumieć, że właśnie dzięki temu, że on będzie pracował dla niego, ono da mu paliwo pozwalające zajmować się Torą i przekazaniami. Rabbi Meir przychodzi do tego człowieka i mówi mu: nie żałuj tej niskości. Przecież ty powinieneś wierzyć, że nawet jeśli doszedłeś do takiego upadku, Stwórca może ci pomóc wydostać się z wygnania, gdzie cały czas byłeś pod jego władzą. I znaczenie tego jest wręcz, jest takie, wręcz przeciwnie. I zgodnie z tym wyjaśnienie będzie takie, że jak się mówi, nawet jeśli taka jest opinia świata, jednakże prawdę mówiąc, teraz jest potrzeba w torze. Gdyż dopiero teraz masz prawdziwe kelim, czyli prawdziwą potrzebę w pomocy Stwórcy, ponieważ osiągnąłeś punkt prawdy. Jak powiedzieli nasi mędrcy, swój początek człowieka pokonuje go każdego dnia i szuka sposobu, aby zabić go. I gdyby Stwórca nie pomagał mu, on nie byłby w stanie tego znieść. I teraz widzi prawdę, że naprawdę potrzebuje pomocy Stwórcy. I z powiedzianego możemy zrozumieć słowa Księgi Zohar. Powiedziano, że w prostym zrozumieniu języka wydaje się, że można w kolejności pracy wyróżnić trzy właściwości. Pierwsza, bałbuchwalców, właściwość bałbuchwalców. Druga, właściwość Jakuba. I trzecia, właściwość Izraela. Różnica między nimi jest taka, że bałbuchwalca nie może uczyć się nawet Tory nawet w prostym rozumieniu. I my uczymy się tego ze słów. Nie zrobił on tak tego żadnemu narodowi. A co w ogóle można uczyć go w prostym znaczeniu? To mianowicie w jawnych rzeczach. I my uczymy się z tego, co powiedziano i uczymy się tego ze słów. Co mówi? Moje słowo mówi swoje słowo Jakubowi, co jest najniższym punktem i kiedy jest to najniższym poziomem, może uczyć się tajemnic Tory i uczyć się tego słowami. Jego prawda, jego ustawy są dla Izraela. A w Księdze Zohar, rozdział Jotro, mówi się, powiedz to domowi Jakuba, to znaczy w tym temu miejscu, odpowiedni do ich stopnia i wołajcie do synów Izraela, ponieważ Jakub i Izrael to dwa stopnie, ponieważ Jakub to poziom wag, a Izrael to poziom gar. Jednakże Izrael nazywany jest doskonałością wszystkiego, to znaczy okazywać mądrość chochma i mówić w duchu mądrości. A w Zoharze, w rozdziale 260, tak powiedziano, to mówi Jakuba, to znaczy kobietom nekewot i krzyczcie do synów Izraela, co znaczy mężczyźni Zacharim. A w paragrafie 261 jest napisane, powiedz to domowi Jakuba, co oznacza powiedzeniem, co oznacza od strony dziedzictwa i wołajcie do synów Izraela, tak jak się mówi, i oznajmił on wam swoje przymierze, gdzie wołanie oznacza miłosierdzie do synów Izraela, to znaczy ludziom, którzy, mężczyznom, którzy pochodzą od strony miłosierdzia. Dlatego, kiedy mówi się o przepowiadaniu, mówi się o nich. Ogłoszenie mówi się o nich. I należy rozumieć różnicę wyrażenia Zoharu, gdzie mówi się w rozdziale Achareot, że Jakub i Izrael to dwa stopnie. Jakub pierwszy, Jakub na dole, poniżej i z nim uczą się prostego zrozumienia pszat. Drugie, Izrael jest to wyższy stopień, z którego uczą się tajemnic Tory. A w Zoharze, w 260 paragrafie, mówi się, że Jakub to poziom kobiety, Izrael właściwość mężczyzn. A w paragrafie 261 jest powiedziane, że Jakub jest ze strony sądu, dlatego powiedziano mowa, a Izrael to miłosierdzie, ponieważ głoszenie jest miłosierdziem. A w paragrafie 265 powiedziano, że Jakub to właściwość wag, a Izrael to stopień gar. I dlatego mówi się i krzyczcie do synów Izraela, co oznacza objawić mądrość chochma i mówić w duchu mądrości. I najpierw wyjaśnimy, jak Księga Zohar wyjaśnia, czym jest właściwość Jakoba, mówiąc. Czym jest właściwość Jakoba, mówiąc. Pierwsza właściwość Wag, druga kobieta, kobiety, trzeci sąd, czwarty poziom. To jawny stopień, czyli niższy poziom, czy właściwość prostej interpretacji pszat. I oto porządek pracy jest taki, że aby osiągnąć cel, człowiek musi zacząć od tego, aby wiedzieć, w jakim stanie on znajduje się w pracy Stwórcy i jaki cel musi osiągnąć. To znaczy, na czym polega ta doskonałość, do której człowiek musi dojść. Pierwszy stan człowieka ma miejsce wtedy, kiedy on wie, że czci bożki, co nazywa się babuchwalstwem. I jest to zły początek znajdujący się w ciele człowieka, który nosi nazwę obcy bogowie lub cudzy bogowie. I aby było jasne, jego stan, w którym on rzeczywiście przebywa, czyli że on znajduje się we właściwości bałbuchwalców, był jasny. Jednakże człowiek musi włożyć wiele wysiłków, aby ujrzeć prawdę. Gdyż do prawdy można dojść jedynie po drogą Tory i pracy. Jak powiedzieli mędrcy, z lo lishma przychodzi do lishma. A w stanie lo lishma, kiedy człowiek wkłada wysiłek w torze i pracę, on powinien patrzeć na innych ludzi z tego otoczenia, w którym on się znajduje. I on widzi, że nie ma takich ludzi jak on, którzy wkładaliby tak dużo godzin w pracę dla Stwórcy. I wtedy on czuje, że on jest lepszy od zwykłego narodu, prostego narodu. I to doprowadza go do zapomnienia o celu. To znaczy do tego, że najważniejsze jest przejście do liszma, ponieważ ludzie z zewnątrz sprawili, że poczuł się doskonale i ta doskonałość jest powodem, dla którego nie może czuć, że brakuje mu głównego celu, czyli dotarcia do liszma.
ובפרט אם מכבדים אותו מסיבה שהוא עובד השם. בוודאי.
A zwłaszcza, że kiedy będzie szanowany za to, że jest pracownikiem Stwórcy, wszyscy ludzie, którzy go szanują, niewątpliwie przedstawiają swoją opinię, aby on uwierzył w to, co oni myślą o nim, że on jest człowiekiem pełnym zasług i nie ma on żadnego braku w niczym. W takim przypadku, jak możliwe jest, aby człowiek powiedział sobie, że on przebywa w stanie bałbuchwalcy? I on wciąż jeszcze nie jest obrzezany. Okazuje się, że w połączeniu, które ma on z masami, to znaczy, na ile oni są zjednoczeni z jego torą i pracą, tym oni wpływają na jego doskonałość. I to w języku pracy nazywa się, że zewnętrzni mają możliwość przylgnięcia, przyczepienia się. I co on traci od tego, że oni mają możliwość przylgnąć? Odpowiedź. To możliwość przylgnięcia jest przyczyną tego, że on nie może zobaczyć swojego prawdziwego stanu, że on wciąż znajduje się w stanie bałwochwalcy, aby mógł próbować różnych sposobów, jak ma wyjść spod władzy zła. Drugim stanem człowieka jest, kiedy on dokonuje obrzezania. A obrzezanie nazywane jest odcięciem napletka orla. A ten napletek to imię trzech nieczystych klipot, które nazywane są imionami burzliwy wiatr, ruach sera, wielka chmura, anan gadol i płonący ogień. i z którego wypływa pragnienie otrzymywania. Jednakże odcięcie na pletka nie leży w mocy człowieka i mój ojciec nauczyciel powiedział, że Stwórca musi pomóc, aby człowiek mógł wyciąć gorączkę na pletka. Dlatego powiedziane jest i zawarłeś z nim przymierze. I znaczenie słów z nim jest takie, że Stwórca pomógł mu. Jednakże człowiek zobowiązany jest zacząć. Jednakże jeśli mówią, że nie jest w stanie w jego możliwościach samemu się obrzezać, dlaczego człowiek musi zaczynać? Jeśli mówimy, że on nie może zakończyć, w takim przypadku jego praca wydaje się jakby daremna. Lecz rzecz w tym, że jak wiadomo, nie ma światła bez kli, a kli nazywany jest niedoborem. Przecież tam, gdzie nie ma braku, nie może też być napełnienia. I zgodnie z tym wyjaśnienie słów człowiek musi zacząć jest takie, że chodzi o brak. I to nie oznacza, że człowiek powinien zacząć wypełnienie. Lecz to, czy mówimy początek, oznacza, że on musi dać potrzebę i brak. A potem przychodzi Stwórca i daje napełnienie, które odnosi się do tego braku. I to nazywane jest i zawarłeś z nim, to znaczy Stwórca pomagał. I to również uważane jest za prawą linię, co oznacza, że ojciec daje białe, jak wyjaśnione jest w tez, co oznacza, że wyższe światło, czyli światło chochmy, zwane ojcem Abba, kiedy on świeci, staje się widoczną prawdą, która polega na tym, że napletek orla, czyli pragnienie otrzymywać, jest czymś z rzeczą złą. I tylko wtedy on dochodzi do uświadomienia sobie, że warto wyrzucić egoistyczną miłość do samego siebie. I jest to ta pomoc, którą człowiek otrzymuje od Stwórcy, że dochodzi do uświadomienia zła. Oznacza to, że zanim człowiek doszedł do decyzji, że nie warto korzystać z otrzymywania, człowiek nie może korzystać z kelim obdarzania. Przecież jedno zaprzecza drugiemu. I dlatego człowiek musi dokonać obrzezania, a następnie może wziąć na siebie pragnienie obdarzania. Okazuje się, że usunięcie napletka zwane obrzezaniem następuje dzięki pomocy z góry. Oznacza to, że właśnie wtedy, kiedy świeci mu wyższe światło, on widzi swoją niegodziwość, że on nie może otrzymać niczego z powodu różnicy we właściwości, różnicy w formie. I to nazywa się w świetlach ojciec daje biel. A po tym, kiedy on już doszedł do uświadomienia sobie zła, następuje druga naprawa. To znaczy, że on zaczyna pracować w imię obdarzania. I dlatego również jest potrzebna pomoc z góry. I to nazywa się, że matka daje czerwień. A w tez on wyjaśnia, że chodzi tu o pragnienie obdarzania. Z tego wynika, że zarówno siła anulowania pragnienia otrzymywania, jak i siła wykonywania czynności obdarzania są dane przez Najwyższego. To znaczy, pomoc przychodzi z góry. W takim przypadku pojawia się pytanie, co daje niższy? Gdyż mówi się, że niższy musi zacząć. Od czego on zaczyna, aby w następstwie Stwórca dał mu, udzielił mu pomoc, której szuka? i spowiedzianego wynika, że niższy może dać Stwórcy tylko potrzebę, aby Stwórca miał miejsce do zapełnienia. Innymi słowy, ten człowiek, który chce służyć Stwórcy, a nie służyć bożkom, powinien poczuć swój niski stan, swoją podłość. I jaka jest zmiana jego uczuć, tak też stopniowo u niego formuje się ból z tego powodu, że on jest tak pogrążony w egoistyczną miłość. Po prostu jak zwierzę. I nie ma on żadnego związku z właściwościami człowieka. Jednakże czasami bywa, że człowiek dochodzi do stanu, kiedy może widzieć swoją podłość. Jego nie martwi to, że on jest pogrążony w egoistycznej miłości i nie czuje on, że jest tak w takiej podłości, dopóki nie będzie potrzebował tego, aby Stwórca wyprowadził go z jego podłości. I wtedy człowiek powinien powiedzieć sobie, to, że ja nie inspiruję się faktem, że jestem podobny do zwierzęcia i wykonuję tylko zwierzęce czyny. I wszystkie moje zmartwienia w tym stanie są, czyli prosić Stwórcę, aby On dał mi więcej smaku w materialnych przyjemnościach. Oprócz tego, ja nie odczuwam żadnego braku. I w tym stanie człowiek musi powiedzieć sobie, że teraz znajduje się w stanie nieświadomym. Jeśli nie ma on możliwości, aby modlić się do Stwórcy, aby on pomógł mu, on ma tylko jedno wyjście. Połączyć się z ludźmi, o których on myśli, że oni mają poczucie braku. Na ile oni znajdują się w swoim uniżeniu, podłości. I oni proszą Stwórcę, aby On wyprowadził ich z ucisku na wolność, z ciemności do światła. Ponieważ chociaż oni jeszcze nie zostali zbawieni, nie zbawili się, Stwórca przybliży ich. I wtedy on powinien powiedzieć, nie ma wątpliwości, że ich kli Hisaronu, zwane potrzebą wyjścia z tego wygnania, jeszcze nie jest w pełni ukończony w 100%. Ale oni na pewno przeszli większą część drogi do tego, aby poczuć prawdziwą potrzebę i poprzez nich on również może otrzymać ich doznania, uczucia, żeby on również odczuł ból od tego, że znajduje się w niskości. Jednakże nie można uzyskać wpływu od grupy, jeśli on nie jest zespolony z grupą. To znaczy, że on ich ceni. I w takiej mierze on może otrzymywać od nich wpływ bez swojej pracy, a tylko jedynie od połączenia z grupą. Okazuje się, że w drugim stanie, czyli kiedy on jest obrzezany, jak powiedziano wyżej, że nastąpiły z nim dwie rzeczy. Pierwsza, odcięcie zła, czyli anulowanie kelim otrzymywania. Drugie, otrzymanie kelim obdarzania. Kli obdarzania. Nazywa się to, że teraz on otrzymuje stopień wag, który uważany jest za połowę stopnia. W końcu za cały stopień uważa się sytuację, kiedy on może korzystać również z kelim otrzymywania w celu obdarzania. A ponieważ po obrzezaniu osiągnął jedynie to, że obrzezanie stało się ze względu na obdarzanie, dlatego uważa się to za poziom wag. i nazywa się to stopniem Jakowa. I w dodatku nazywa się to właściwością kobiety. To znaczy, jego siła stała się słaba, jak u kobiety, co oznacza, że on nie jest w stanie wzmocnić się i nakierować ich w imię obdarzania, a używa tylko kielim obdarzania i nic i nie więcej. A także ten stopień nazywany jest właściwością sądu, co oznacza, że tu wciąż jest obecna miara sądu nad kelim otrzymywania, z których nie można korzystać, ponieważ on nie może zbudować intencji dla obdarzania. I także to nazywane jest otwartym, jawnym stopniem, aby wiedzieć, że jest jeszcze stopień, który jest ukryty przed nim. I także to nazywa się niższym, niskim stopniem, aby wiedzieć, że istnieje wyższy stopień. I wiedza ta jest konieczna, aby wiedzieć, że mamy jeszcze nad czym pracować, czyli wejść na wyższy stopień. A także ten stopień nazywany jest prostym znaczeniem pszat, prostym sensem pszat, ponieważ po tym, kiedy dokonał on obrzezania, on stał się teraz tylko po prostu Żydem. Oznacza to, że zanim on dokonał obrzezania, on był bałbuchwalcą, jak powiedziano wyżej, a teraz on jest po prostu właściwością Judei, Żyd. I nazywa się on teraz właściwością Jakowa. I dlatego mu powiedziano, tak powiedz domowi Jakowa, to znaczy powiedzeniem lub miękkimi słowami, ponieważ stopień Jakowa uważany jest za to, że on pracuje tylko z kelim obdarzania, które są czystymi kelim. Dlatego tu mówi się o mówieniu, co jest miękkimi słowami, czyli miękkich słowach. Inaczej właściwość Izrael, Księga Zohar wyjaśnia, że Izrael nazywany jest pierwszy stopniem Gar, doskonałością wszystkiego, drugie mężczyzną Zacharim, trzecie mężczyzną Zacharim, trzecie miłosierdziem, czwarte ukrytym wyższym stopniem reprezentującym sobą tajemnicę Tory. I wyjaśnimy je jeden po drugim. Pierwszym jest to stopień Gar. Przecież na każdym stopniu znajduje się 10 sfirot, które dzielą się na Rosz i Guf. Tak więc Rosz nazwany jest Gar, czyli Keter Chochma Bina, a Guf nazywa się Zat. Siedem niższych i są to dwa i dwie połowy stopnia. Dlatego niższy stopień uważany jest za wak, a wyższy za gar. I wiadomo, kiedy mówi się o stopniu wak, to nazywa się połową stopnia. Jest to znakiem tego, że brakuje gar. I dlatego, kiedy mówią poziom stopień gar, mają na myśli, że jest tu cały stopień. Przecież istnieje zasada. Kiedy są dwa stopnie razem, to mówi się z punktu widzenia wyższego, który obejmuje także niższego. Dlatego Księga Zohar nazywa właściwość Izraela doskonałością wszystkiego. Drugie. Poziom mężczyzn Zacharim. Na każdym stopniu istnieją dwa rodzaje kelim. Czysty, czyli kelim obdarzania, i gruby, czyli kelim otrzymywania. I korzystać z nich można tylko jeśli na nie stawia się intencje ze względu na obdarzanie. A ponieważ ze względu na obdarzanie jest sprzeczne z naturą, I potrzebne jest wielkie przezwyciężenie wraz z wielką odwagą skierowaną przeciwko naturze. Dlatego, kiedy można przezwyciężać tylko czystymi kielim, nazywa się to właściwością kobiet Nekewa, kobiety Nekewa, co wskazuje, że jest osłabiony jak kobieta. Jednocześnie, kiedy on może pokonać również i kelim utrzymywania, on nazywa się mężczyzną, gewer, zaharem, posiadaczem siły. A ponieważ Izraelem nazywana jest właściwość gar, doskonałość wszystkiego, która przynosi korzyść także kelim utrzymywania, Izrael nazywany jest właściwością mężczyzn, zaharim. Trzecie, poziom miłosierdzia oznacza, że ponieważ na kelim otrzymywania nastąpiło ograniczenie, redukcja i sąd, to znaczy z nich nie można korzystać inaczej jak pod warunkiem, że można zbudować intencje w imię obdarzania. I dlatego, kiedy on nie może zbudować intencji dla obdarzania w kelim otrzymywania, okazuje się, że nad nim włada właściwość sądu, czyli z nich korzystać nie można. Dlatego żeńska strona Nekewa nazywana jest sądem. Inaczej mężczyzna Zachar, który może pokonać dla obdarzania również kielim utrzymywania, w celu obdarzania również kielim utrzymywania i właściwości sądu jest zabierana od niego, odchodzi od niego i on korzysta z kielim dla obdarzania i to nazywa się miłosierdziem. I to nazywa się, że poprzedni sąd został osłodzony miarą miłosierdzia. I to nazywa się, że on teraz znajduje się na stopniu otrzymywania dla obdarzania. Ponieważ mężczyzna Zachar nazywany jest miłosierdziem. I z powiedzianego wynika, że mężczyźni nazywani są miłosierdziem, a nie sądem. Jak powiedziano powyżej w Zoharze, tak powiedz to domowi Jakowa, czyli powiedzeniu, co oznacza ze strony sądu i wołajcie do synów Izraela. Jak powiedziano i oznajmi on wam przymierze, gdzie w okrzyku jest miłosierdziem. I także słowa powiedz domowi Jakowa, Rashi wyjaśnia, odwróćcie do Mechilty. Są to kobiety. Powiedz im słowami delikatnymi. A krzyczcie Tagid do synów Izraela mężczyznom. Te słowa są gorzkie jak piołun, gidin. I należy wyjaśnić, że dla kobiet, jakimi słowami, to jak powiedziano wyżej, że właściwość kobiet, które nie mają szczególnej siły do przezwyciężenia, oprócz jak dla czystych kelim, to nazywa się miękka, miękkie. Oznacza to miękki, oznacza, że nie tak trudno jest przezwyciężyć kelim obdarzania. W tym czasie kelim otrzymywania przezwyciężyć jest bardzo trudno. Dlatego mężczyznom, czyli ludziom reprezentującym właściwości mężczyzn, którzy mają siłę przezwyciężenia, dany jest porządek pracy z rzeczami ostrymi, surowymi, gorzkimi jak piołun. Chodzi tu o tych, którzy mają kelim otrzymywania. I księga Zohar mówi, że mężczyźni to miłosierdzie, ale jest powiedziane surowy jak piołun. A surowym nazywany jest sąd, a nie miłosierdzie. I w takim przypadku z jednej strony mówi, że mężczyźni nazywani są surowym sądem jak piołun. I z drugiej strony mówi się, że jest to miłosierdzie. Należy wyjaśnić to w ten sposób, że mężczyźni mają siłę przezwyciężenia również i kelim otrzymywania. Je jest trudno pokonać. I kiedy przezwyciężają kelim otrzymywania, nazywane miarą sądu przebywającego nad nimi, okazuje się, że teraz w tym miejscu przybywa właściwość miłosierdzia, a nie sądu. W przeciwnym w przypadku z kobietami, które nie mają siły przezwyciężania kelim, utrzymywania nad tymi kelim, w każdym razie przybywa miara sądu i z tych kelim nie można korzystać. Czwarte. Wyższy i ukryty stopień reprezentujący sobą tajemnicę Tory. Nazywa się to ukrytym. To znaczy, nawet gdy człowiek już dokonał obrzezania i stał się godny właściwości prostego znaczenia, pszat, to znaczy być prostym Żydem, to znaczy on doszedł do stanu, kiedy on nie czci bożków, ale służy Stwórcy, niemniej jednak od niego wciąż, przed nim wciąż jest ukryte światło chochma, które odkrywa się kelim otrzymywania. Podczas gdy ten, kto stał się godny wyższych właściwości, czyli mężczyzna, który ma siłę do zwyciężania, przezwyciężania również kelim otrzymywania, na te kelim odkrywa się światło chochma, zwane tajemnicami Tory. I dlatego Księga Zohar mówi: i wołajcie do synów Izraela, co oznacza objawić mądrość chochma i mówić w duchu mądrości, gdyż ogłoszenie wskazuje na chochmę, jak jest powiedziane, i oznajmi on wam swoje przymierze. I z powiedzianego wynika, że słowa zabraniające nauczania Tory bałwochwalców w odniesieniu do pracy należy rozumieć, że nie można uczyć Tory bałwochwalców, jak powiedział mój ojciec i nauczyciel, że kiedy mówią o pracy, tam gdzie jest napisane zabronione, niemożliwe, to oznacza niemożliwe. Dopiero po tym, kiedy on dokonał obrzezania, są dwa stopnie, a mianowicie wyższy i niższy, czyli prosty sens i tajemnica.
Mamar meot meot.
Artykuł bardzo, bardzo doskonały. No i co robimy?
A ta lomwięcia nie rozdziela na ten szilot. No, a
ty rozumiesz, że ja nie chcę odpowiadać na pytanie, co ty cały czas szukaj, tam są odpowiedzi na wszystko.
Tu.
Dobrze. Dobrze, co robimy dalej? Może być kolejna część. Tak, kolejna część to podnosimy się ponad wiedzą, przygotowanie do kongresu. Dobrze. Przejdźmy do kolejnej części. Tak więc zanim przejdziemy do kolejnej części, zwróćcie uwagę, my przypominamy, że w sobotę i niedzielę 18-19 maja będzie Światowy Kabbalistyczny Kongres pod nazwą Podnosimy się ponad wiedzą. Szczegóły i zapis na stronie conventionclick.one. Zaśpiewamy pieśń i przejdziemy do kolejnej części.
All is said and all is done, what is left?